oblicza prześladowań.
Korea Północna. Najbardziej zamknięty kraj na Ziemi.
Audycja Tomasza Korczyńskiego.
W najbliższą niedzielę w Korei Północnej cały naród będzie świętować setne urodziny założyciela kraju Kim Il-sena. Na ten dzień Międzynarodowa Organizacja Chrześcijańska Open Doors, pomagająca prześladowanym wyznawcom Chrystusa, zaplanowała dzień modlitwy i postu w intencji chrześcijan prześladowanych w Korei Północnej.
Korea Północna, jedna z ostatnich dyktatur stalinizmu. To, co z socjalistycznego raju widać na zewnątrz, to parady i kult jednostki. Natomiast za zasłoną są głód, absolutna kontrola i obozy pracy. Ponad 3 miliony ludzi zmarło w ostatnich latach z głodu. Pomimo wydania rozkazu strzelania, każdego tygodnia setki ludzi decydują się na ucieczkę przez graniczną rzekę do Chin. Komu dopisze szczęście, ten znajdzie pomoc u chrześcijan. Ci zapewniają uciekinierom posiłek i nocleg oraz opowiadają im o Jezusie Chrystusie, który poniósł śmierć na krzyżu za grzechy ludzi. Wielu z uciekinierów jest tak poruszonych Bożą miłością, że przyjmują chrześcijańską wiarę. Jedną z takich osób jest Zhu Eun, która wspomina swoją ucieczkę i kobietę, która jej pomogła.
Na początku nie wiedziałam dokładnie, jakie ma zamiary i tylko za nią podążałam. Przeszło mi też przez myśl, że może chce mnie sprzedać. Poszłam razem z jej siostrą. Miała mnie zaprowadzić do określonego domu, ale była już noc, ciemno i zgubiła drogę. W rezultacie zabrała mnie do swoich krewnych. Jak się później okazało, byli to chrześcijanie.
Gdy Jo Eun uciekła w 1997 roku, miała 22 lata. Nie chce zostać rozpoznana, ponieważ w swojej ojczyźnie ma jeszcze krewnych. Jej celem, gdy uciekała, było najeść się dosyta, a następnie umrzeć. Jo Eun urodziła się w 1975 roku. Jej rodzice są robotnikami. Nie angażowali się w politykę. Za duże jest niebezpieczeństwo powiedzenia czegoś nieodpowiedniego. Dziewczyna nie zastanawiała się nigdy nad sytuacją w kraju. Jest tylko jedna państwowa ideologia i dzieci były od najmłodszych lat zapoznawane z reżimem.
Raz w tygodniu w szkole w ustalonym czasie musieliśmy występować przed szereg i mówić, co zrobiliśmy źle. Następnie musieliśmy wskazać palcem na inną osobę i też powiedzieć, co zrobiła złego.
Symbolem potęgi jest olbrzymi posąg ojca, wielkiego wodza Kim Il-sena w Pjongjangu. Kto nie złoży pokłonu, znika. Jego syn, sprawujący władzę do grudnia 2011 roku, Kim Jong-il, dorównywał pod każdym względem godności oddawania mu hołdu. On również pozwalał czcić się jako Boga i nie tolerował żadnych innych bogów oprócz siebie. To wystarczający powód, żeby szczególnie ciężko prześladować chrześcijan. Czysty kult jednostki i uczestnictwo w nim wszystkich. Oto dba reżim.
Wiedzieliśmy tylko, że jeśli ktoś powie coś nieodpowiedniego, trafia do politycznego obozu pracy. Tam pozostaje się aż do śmierci. Jak wygląda takie życie w obozie, nie wiedzieliśmy.
Wiara chrześcijańska dotarła do Korei Północnej w XVIII wieku razem z misjonarzami. Prawie równocześnie rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Prześladowań zaprzestano, gdy rząd zawarł umowy z zachodnimi krajami. Około 1900 roku kościół bardzo szybko się rozwijał. Pjongjang nazywane było wówczas Jerozolimą Wschodu. Z tego prawie już nic nie pozostało. Ostatecznie w kraju pozostały trzy pokazowe kościoły. Jednak po II wojnie światowej kraj został podzielony. Mieszkańcy Korei Południowej wybrali w 1948 roku swój rząd. Na północy Sowieci utworzyli Demokratyczną Republikę Ludową Korei Północnej z Kim Il-senem na czele. Od tej pory religia chrześcijańska uchodzi w Korei Północnej za zagrażającą reżimowi. W obydwu państwach koreańskich tęsknota za zjednoczeniem jest duża. Jednak północ zupełnie się od tego odcina. Według danych Open Doors w Korei Północnej funkcjonuje 30 obozów pracy przymusowej, w których przebywa około 200 tysięcy więźniów, w tym 70 tysięcy chrześcijan. Modlitwa jest narażeniem życia. Pracownik obozu jest nagradzany, gdy torturując chrześcijanina zmusi go do porzucenia wyznania. Ale również komuniści mogą trafić do obozu. Jedną z takich osób jest Sun Ok Lee.
Po tym, jak zostałam zaaresztowana, spędziłam 14 miesięcy w zimnej celi. Tam byłam również torturowana. Deptano po mojej głowie i twarzy, na skutek czego straciłam 8 zębów. Widoczny jest jeszcze częściowy paraliż lewej części mojej twarzy. Dzieci chrześcijan do trzeciego pokolenia były zabijane. Kobiecie, która była w ciąży, wstrzyknięto truciznę, żeby jej dziecko nie przyszło żywe na świat. Po 24 godzinach strasznych boleści dziecko urodziło się martwe. Gdyby dziecko nawet urodziło się żywe, zostałoby zabite przez dozorcę więzienia na oczach matki. Setki ludzi przebywało w obozie tylko dlatego, że wierzyli w Jezusa. Nawet gdy byli mocno torturowani, nie wyrzekali się swojej wiary. A w momencie śmierci wołali: Panie, Panie. Widziałam, jak w obliczu śmierci łapali się za ręce i śpiewali pieśń. Nie znałam czegoś podobnego, żeby ludzie w takich okolicznościach, jeszcze pełni radości, śpiewali pieśni. Gdy śpiewali, dozorcy masakrowali ich twarze aż do oszpecenia. Do dzisiaj widzę ich przed oczami i słyszę ich wołanie: Panie, Panie. Dopóki byli przy życiu, pozostawali wierni swojemu Bogu. Tych obrazów cierpienia nie mogę zapomnieć. Więźniowie dostawali niewiele do jedzenia. Pracowali ciężko, każdego dnia po 18 godzin. Dostawali tak mało do picia, że ich ciała się zasuszyły. Od ciężkiej pracy byli przygarbieni i nachyleni do ziemi, gdyż nie wolno im było spoglądać w niebo, do ich Boga. Nigdzie indziej na świecie chrześcijanie nie cierpią tak jak w Korei Północnej.
Ju Eun miała 15 lat, gdy rozpoczęły się dla niej lata głodu. Wszędzie leżą ciała ludzi zmarłych z głodu, którzy tylko w niewielu przypadkach zostawali chowani. Uchodźcy coraz częściej opowiadają, że głód zmuszał ich do spożywania ludzkiego mięsa. Jednak nikt nie odważa się podjąć tematu braku jedzenia. Grozi za to obóz pracy i perspektywa, że trafi tam cała rodzina.
W końcu zabrakło już jedzenia. Dlatego na początku 96 roku ludzie zaczęli wynosić wszystko z domu i sprzedawać. Ponieważ nikt nie był w stanie nic kupić, a wszyscy chcieli sprzedać, ceny za przedmioty były bardzo niskie i ludzie umierali z głodu. Wtedy ruszyli do lasów i na łąki i zrywali trawę. Nie wiedzieli, że jest trująca. Przynosili ją do domów, gotowali z solą i zjadali. Potem na twarzach niektórych pojawiał się obrzęk.
Świat wciąż oferuje bezpłatną pomoc w organizacji jedzenia. Jednak obecność zachodnich państw jest w kraju niemile widziana. Reżim odrzuca propozycje pomocy. Jeśli nawet do kraju dotrą paczki z żywnością, nie trafiają do najbardziej potrzebujących. Zamiast tego trafiają na stoły działaczy partyjnych lub na czarny rynek. Ludność wędruje w poszukiwaniu produktów możliwych do zjedzenia. Dzieci pozostają na ulicy, prawdopodobnie jest ich 200 tysięcy. Wiele z nich to sieroty. Nikt nie wie, ile jest w rzeczywistości takich osób. Wiele zostało zamkniętych w specjalnych domach i pozostawionych w śmierci. Gdy głód osiągnął swój szczyt w latach 1996-97, reżim powołał nowy urząd, aby ten zajął się likwidacją zwłok. Jo Eun straciła ojca, matkę i brata.
Mój brat nie mógł się już nawet czołgać. Leżał na ziemi i poruszał tylko rękoma. Nie jadł już od 40 dni. Wiele ludzi wtedy zmarło. Dookoła było mnóstwo zwłok. Zaniosłam mojego brata do grobu w skale. Trzymałam swoją dłoń na jego nosie, czekając aż umrze. Po jakimś czasie przestał oddychać.
Jo Eun przeżyła jako jedyna ze swojej całej rodziny. Na początku 1997 roku spotkała pewną kobietę, która zapytała, czy nie chciałaby uciec z nią do Chin. Jo Eun nie wiedziała, co ją czeka, ale głód doskwierał, więc poszła razem z tą kobietą. 25 marca 1997 roku, gdy zapadł zmierzch, udała się razem ze swoją wybawczynią przez rzekę Jalu w kierunku Chin. Miały szczęście. Po obydwu stronach rzeki nie zostały zdemaskowane. To wyjątkowe, gdyż między Koreą Północną a Chinami zawarty jest układ, zgodnie z którym granica na rzece jest strzeżona przed uchodźcami. Gdyby ich zamiar został odkryty, Wielki Brat odesłałby je z powrotem. Również w Chinach uchodźcy nie mają żadnej prawnej ochrony. Kobiety są często wykorzystywane do prostytucji lub jako niewolnice. Tej samej nocy Jo Eun znalazła schronienie u obcych ludzi. Mogła spać w ich piwnicy. Pierwszy raz po tak długim czasie mogła się też najeść do syta. Jednocześnie pełna niedowierzania pytała siebie, jaka będzie spłata długu wdzięczności. W Korei Północnej o Chińczykach słyszała same złe rzeczy, ale to małżeństwo wydało się być dobre. W kolejnych tygodniach gospodarze opowiedzieli jej o Jezusie Chrystusie. Młoda kobieta traktowała wszystkie opowieści jako bajki. Mimo to zadała sobie pytanie, co następuje po śmierci i powoli zagłębiła się w lekturę Biblii. Sens wiary chrześcijańskiej stał się dla niej coraz bardziej zrozumiały. Jo Eun dostrzegła także, w jakiej niewiedzy przeżywała dotąd swoje całe życie.
Rozmyślałam i pytałam, Boże, Ty, który jednym słowem stworzyłeś świat, czemu musiałeś umrzeć za mnie na krzyżu? Jednym swoim słowem mógłbyś mnie uratować. Byłam tak ważna dla Ciebie, że poświęciłeś dla mnie swojego jedynego syna. Bóg pokazał mi, jak ważna jestem dla Niego, a ja zrozumiałam, jak naprawdę wielka jest Jego miłość. Kim Jong-il również jest człowiekiem, stworzeniem Bożym, tak jak ja. Bóg chciałby, żeby tylko Jego uwielbiano, niczego innego nie uznaje. Moje życie, gdy czciłam Bożka i życie, gdy zaczęłam wielbić Boga, jest zupełnie inne. Módlcie się proszę razem z Open Doors w tych trzech intencjach. Po pierwsze, żeby reżim upadł. Po drugie, za więźniów. I żeby chrześcijanie mogli celebrować nabożeństwa i radować się z wiary. Po trzecie, za uchodźców, którzy na skutek reżimu Kim Jong-ila uciekli z ojczyzny. Módlcie się, żeby poprzez Ewangelię nawiązali kontakt i poznali Boga. Teraz sama też już wierzę, że niedługo w Korei otworzą się drzwi na wiarę chrześcijańską. Może dojdzie nawet do zjednoczenia. To jest teraz moją modlitwą. A że Bóg jest łaskawy, więc może uleczyć duszę ludzi i kraju.